Dzień dobry wieczór, szanowni państwo. W czwartkowy wakacyjny wieczór Cyberjada płynie przez morza i oceany mediów, które są z nami od jakiegoś czasu. Wstrzymujemy się z tym, żeby mówić, że są stare media, dawne media i odchodzące.
Ale jednak troszeczkę zabytkowe.
Tak, no właśnie. I to medium, o którym dzisiaj będziemy mówić, takim zabytkowym medium jest, ale z drugiej strony ono wprowadza do kultury medialnej cały szereg skojarzeń. Można powiedzieć, że stanowi jeden z jej fundamentów, czy pewien mechanizm, który stoi za tym medium. A będziemy mówić o Xero. Być może państwa zaskoczyło, bo takie medium trochę nieoczywiste, ale z drugiej strony całkiem oczywiste. W moich czasach studenckich, które nie były tak dawno, całkiem niedawno jeszcze je pamiętam, więc chyba całkiem niedawno, był taki...
No sugeruję, że my nie pamiętamy.
Moje pamiętacie, to ja wiem.
Jeszcze jedna szpilka.
Mam cię. Był taki kawał.
No tak, co jeszcze pamiętasz? Opowiadaj.
Dowcip taki był a propos Xero, jak idzie dwóch studentów i jeden podnosi papierek taki jakiś po cukierku i ten drugi mówi, co to? A ten mówi, że nie wiem, skserujemy. Taki suchar na początek. No, odnosiło się to do tego, że student w tamtych czasach, czyli w moich czasach, na początku, powiedzmy, XXI wieku, na samym początku XXI wieku, był postacią, która wie, gdzie jest biblioteka, co już dzisiaj takie oczywiste nie jest, wie, gdzie ma zajęcia, wie,
ale
gdzie
jeszcze
są...
bardziej wie, gdzie jest Xero. Tak,
wie, gdzie są okoliczne bary, ale przede wszystkim wie, gdzie są, gdzie jest Xero.
To była w ogóle kultura Xerówek. No. To było dosyć głośne. Były różne przypadki, sytuacje, w której studenci mówili o Xerówkach, kiedy wykładowcy pytali o książkę. To nie było żadnego skojarzenia między kserówką i książką.
Tak.
Nawet bitwy były o to, że na niektóre zajęcia nie można było wnosić kserówek.
Były też takie punkty ksero, które niektórych książek nie chciały kserować, bo obawiały się konsekwencji prawnych.
Dużo czarnego poszło.
Obawiały się konsekwencji prawnych, co też jest ciekawym aspektem, to znaczy na ile kserowanie całych książek, właśnie.
Ja pamiętam też taką historię, jeden z wybitnych uczonych lubelskich, swoją książkę sugerował i w pewnym sensie wymuszał kupienie tej książki. No studenci znaleźli sposób, prawda, żeby skserować tylko jedną stronę, tę, na którą podpisywał profesor. A zatem kserowano tytułową stronę, wycinano.
Spryciarze.
I tak to że nie, na studentów nie ma sposobu. To czy studenci znaleźli sposób i na to dzięki Xero.
No, ale tym, czym studenci byli wobec książek przy pomocy Xero, to generalnie Xero również było wobec ogólnie przyjętego sposobu rozliczania przynależności pewnych obszarów wiedzy do pewnych określonych ludzi, którzy za tą wiedzą się kryją. Xero było klinem wbitym w status quo kultury wiedzy, po prostu. Bo nagle się okazało, że mamy technologię, która potrafi multiplikować w bardzo prosty technicznie,
wejść
nawet
między
na tym
wydawcę
poziomie,
a czytelnika.
Sposób, dowolne zasoby drukowane czy ilustrowane. I w ten sposób nagle na tej gałęzi, na której siedzieli i wydawcy, i drukarze, i autorzy, i wszyscy pośrednicy, zrobiło się nieprzyjemnie, bo się okazało, że kurczę, ktoś tu chce nas wyrzucić z siodła.
Czyli mamy wątki gospodarcze, ekonomiczne, no ale jest też wątek, gdyby sięgnąć do samego mechanizmu kserowania, powielania, powielacze i historia tych urządzeń, które no w jakimś sensie ksero, to bardziej współczesne, przypominają.
Magnetofony, magnetowidy, to są też te per analogiam ksero realizowało,
tak,
realizowało te sposoby
kopiowania.
Kopiowania powielania.
No to tutaj wtedy z powielaczem, no, powielacz nam się pierwsze w języku skanery. Polskim pierwsze skojarzenie to skojarzenie polityczne. Tak? Powielacze na, w czasach PRL.
Które... No a Xero znowu jest właśnie chyba takim skojarzeniem bardziej ekonomicznym.
Jednak
prawda?
Tak. Że jednak
to już nie chodziło o jakąś, nie wiadomo jaką wolność, ale bardziej chodziło o to, żeby nie wydać za dużo pieniędzy.
Ale gdyby się zastanowić nad samym kserowaniem i nad samym kopiowaniem, no to to są też te skojarzenia kulturowe. Znaczy w języku polskim funkcjonował, pamiętam w moich czasach, jeszcze przed studenckich pojęcie kseroboja. Kseroboj, czyli ktoś, kto udaje, naśladuje, kopiuje zachowania, sposób ubioru, wypowiedzi Xerox, innych.
Xeroxman, też pamiętam takiego kolegę profesora, który jeździł wówczas intensywnie do Stanów Zjednoczonych i tam go nazywali Xeroxman. Mhm. Po prostu on tam jeździł tylko po to, żeby kserować, ile się da kserować. Przyjeżdżać do Polski, zresztą swoją drogą.
I jak przyjechał, to ciągle mówi się
nie chcę być złośliwy, ale to co pisał, to były streszczenia.
Bo przecież po amerykańsku to jest Xerox.
Jest Xerox, masz rację. No i co teraz? To,
więc wy po prostu nie wiedzieliście, o czym mówicie.
No chyba tak. No.
To musimy się
chcieliście go obrazić.
Dobra,
musimy od nowa tę edycję zacząć. No to zaczniemy ją w pewnym sensie od nowa. Szanowni Państwo, jeszcze się nie przedstawiliśmy. To jest Cyberjada, to już mówiłem. W Cyberjadzie na trzy głosy stanowi głos.
Jan Chudzik, ten od Xerox.
Piotr Szyński, ten po prawej.
I Przemysław Wiatr, ten po lewej. To jest Cyberjada, mówię to po raz 17. Cyberjada wakacyjna o ksero i kulturze kopiowania. Wracamy za moment. Wakacyjna Cyberjada przemierza morza i oceany mediów nieco starszych niż te najnowsze.
Tak, w tym przypadku przede wszystkim Ocean Atlantycki.
Przede wszystkim Ocean Atlantycki. Mówimy dzisiaj o Xero albo Xerox, jak powiedział Piotr, bo rzeczywiście...
Xerox,
przepraszam. Bo z tym Xeroxem to jest trochę tak jak z Pampersami i z Adidasami. To słowo, które de facto jest nazwą konkretnej marki, stało się słowem, które oznacza cały mechanizm, tak? Czy cały zbiór.
Przepraszam, ciekawe jakby Chińczycy przeczytali to. O,
widzisz? I tu cię mamy.
CG Pink, przepraszam.
Tam X trochę inaczej.
Ale akurat dla Chińczyków logika kopiowania jest, wydaje się, rzeczywiście kluczowym mechanizmem kulturowym.
Od tego zacznijmy, bo to kopiowanie wydaje się tutaj kluczowe. Chodzi o ksero, które zaczęliśmy od tego ksero, które się kojarzyły jeszcze do niedawna. Punkty ksero kojarzyły się każdemu studentowi. Dzisiaj już się nie kojarzą z innych względów, do których pewnie też przejdziemy. No ale sam mechanizm reprodukowania dzieł kultury, tworów kultury jest czymś dla kultury popularnej, kultury masowej fundamentalnym, czymś kluczowym.
Tak, tak. Tę naszą podróż przez ocean i przez po świecie mechaniczną dotyczącą, zbudowaną na mediach rzeczywistość, świat, w której rzeczywistość stała się dzięki mediom, o których mowa, najlepszym, wielokrotnie przetworzonym materiałem do recyklingu. Tę naszą podróż byśmy mogli zacząć od Waltera Benjamina, takiego niemieckiego z pierwszej połowy XX wieku, krytyka sztuki, krytyka kultury, teoretyka kultury, filozofa, który w 1936 roku pisał, w 1936 roku to jest dosyć znamienne, bo on wówczas pisał w takim głośnym artykule, który stał się głośny, o dziele sztuki w dobie reprodukcji technicznej i pisał, że krótko zacytuję, około roku 1900 reprodukcja techniczna osiągnęła standard, dzięki któremu nie tylko zaczęła traktować jako swój obiekt całą spuściznę sztuk pięknych, czyli reprodukcja do około 1900 roku ogarnęła wszystko, co zna ludzkość, jeśli chodzi o sztukę. Ich oddziały przepraszam, że te moje notatki są takie, jakie są. Całą spuściznę sztuk pięknych, ich oddziały poddając najgłębszym przemianom, oddziaływanie poddając najgłębszym przemianom, lecz na dobre zadomowiła się pośród technik artystycznych, czyli sama reprodukcja stała się techniką artystyczną, zmieniając oddziaływanie, charakter samej sztuki w całości, jaką zna świat, nie wiem, świat zachodni.
Sztuki klasycznej, tak? Dodali.
Znaczy w całej, całego dorobku sztuki, czyli zmieniła, stała się, raz reprodukcja stała się techniką artystyczną sama w sobie. Po drugie zmieniła, w związku z tym zmieniła także oddziaływanie tej sztuki zreprodukowanej.
A chwilę później inni ważni artyści i ci, którzy ogłaszali przeróżne artystyczne manifesty, podpowiedzą nam, że no, na przykład nie sama muzyka, tylko to, co uda się medialnie z tej muzyki uchwycić, jakieś takie obiekty dźwiękowe, brzmienia, to jest coś, w co powinniśmy się zaangażować. To jest połowa XX wieku i dzięki temu zabawa z treściami w ogóle artystycznymi to jest nieuchronnie już od tego momentu zabawa z mediami. Mhm. W takim razie procedury mediów, które uruchamiamy na co dzień, są procedurami artystycznymi jak najbardziej. I tutaj to ksero, a być może ksero w połączeniu razem z magnetowidem stanowią taki rodzaj wyłomu w dotychczasowych praktykach artystycznych i w ogóle w dotyczących obiegu sztuki, że chyba ciężko znaleźć inne media, które by były równie silne w tym zakresie. To tak, znaczy z tych oczywiście nam współczesnych, bo wiadomo, że kiedyś druk zrobił to pismo.
Mhm. Czyli mamy pierwsze trzy dekady XX, to jest wielka awangarda, która, jeśli chodzi o świat sztuki, ona nie była wówczas powszechna. Ona miała miejsce w kilku ośrodkach Europy i później Stanów Zjednoczonych, która konfrontowała się z cytowaniem, mhm, kopiowaniem, mieszaniem
w latach artystycznych, 50., 60., 70. Z tego powstawały całe nurty kultury, takie jak pop art z postaciami takimi jak Andy Warhol, którzy z tego, co powiedział Piotrek, czyli z samego gestu kopiowania i mieszania tego, co kopiowane, zrobili strategię estetyczną.
Przekładając już później na język kompletnie cywilny, zaczyna być nazywane mianem kultury remiksu, kultury recyklingu. I zaczynamy się w to bawić rzeczywiście wszyscy. W związku z tym, kiedy ten student, od którego zaczęliśmy, idzie sobie skserować, to tak naprawdę staje się spadkobiercą tych wszystkich artystycznych i technologicznych rewolucji, które świat zachodni wymyślił sam dla siebie w toku wieku XX. No i rzeczywiście te rewolucje, no to nie jest nadużycie, kiedy mówimy o tym, że to było rewolucyjne działanie, bo ono rzeczywiście zmieniło układ sił ekonomiczno-społecznych wokół przekazów artystycznych, wokół przekazów kulturowych. Przecież największe koncerny zawiadujące zawartością medialną, zasobami medialnymi, produkujące filmy, pilnujące praw autorskich dla pisarzy, dla kompozytorów i tak dalej. Jak tylko zobaczyły technologię Xerox lub zobaczyły technologię magnetowidu, to szły natychmiast do sądu.
Dokładnie.
Prawo się zmieniało. W Ameryce zmieniło się prawo dzięki temu, że w pewnym momencie wielkie firmy poszły procesować się
z innymi wielkimi firmami.
Tak, z koncernem Sony, który wymyślił magnetowid i się nagle okazało, że wykradniecie.
Tak.
A oni powiedzieli na to, nie kradniemy, to jest dozwolony użytek i przypomnieli tę pierwszą podstawową zasadę obowiązującą w amerykańskiej konstytucji od końca wieku XVIII, tak właściwie zawahałem, 1790, która polegała na tym, że z jednej strony oddać to, co należne twórcom, ale z drugiej strony zabezpieczyć interes publiczny, który polega na tym, że ludzie muszą mieć dostęp do wiedzy i że społeczeństwo musi się rozwijać. I to jest element tego samego procesu, z którym mamy do czynienia rzeczywiście od tamtego czasu. On się nasilał i to wahadło się w różne strony Co robi wahadło?
Waha się.
przewahiwało się. No tak, tak było z tym wahadłem i ostatecznie dzisiaj ciągle ten spór jest jednak żywy, tak. Pomimo tego, że Xero zamieniło się w skaner, zamieniło się w aparat fotograficzny, który dodatkowo rozpoznaje literki i tak, robi to w kolorze.
Oceruje.
Natomiast zasada jest wiecznie żywa, to znaczy kto trzyma rękę nad dostępem i zarządzaniem tym dostępem do zasobów kultury.
Znaczy tak, żyjemy w świecie, w którym wszystko można idealnie podrobić. Wszystko.
No nie, dzisiaj. Jakbyś popatrzył na pierwsze ksero, to gdzie tam idealnie?
Ale dzisiaj, znaczy w efekcie ogólnym takim, prawda, że mamy możliwości podrabiania, kopiowania, powielania. Samo pojęcie oryginalności, oryginału straciło na znaczeniu. Zostało zdegradowane. No bo gdzie jest oryginał? Kto sięgnie do oryginału?
Przypomina
mi się,
pytanie.
Ostatnio są tacy, którzy ostatnio zerknąłem, był moment, film najpierw Tajemnice Los Angeles, 97 rok, tak. Tam Kevin Spacey.
A jak on umiera tam w tym filmie?
To chodzi tak, dosłownie taka jedna scena była, kiedy na przyjęciu aktor rozmawia, Spacey rozmawia tam z paniami, pokazuje, bo one pytają o twój kolega, detektyw, a on tam, ten detektyw się w określony sposób zachowuje.
Guy tak, Pearce,
dosyć teatralnie i na to odpowiada on w ten sposób, Spacey mówi, Ameryki nie stać na oryginał. To zapamiętam, takie proste zdanie. Ameryki nie stać na oryginał. No i jak słyszymy, my słyszymy, że w tym zdaniu jest niczym w pigułce diagnoza francuskiego socjologa, który pojechał do owej Ameryki, napisał pamiętnik z podróży, czy dziennik z podróży, a jednocześnie traktat socjologiczny pod tytułem Ameryka. To jest 86 rok, w którym bym przypomniał, znów tutaj odniosę się do cytatu, jeden był z 36 roku, teraz mamy 86 roku, w którym mówi, no tak, oczywiście Ameryka, rzeczywistość amerykańska istniała przed ekranem, przed kinem, prawda, lecz uwaga, jej dzisiejszy kształt pozwala sądzić, że powstała jako funkcja, jako odbicie jakiegoś olbrzymiego ekranu. Ameryka jako odbicie, rzeczywistość amerykańska i dalej, jest krajem Ameryka filmowym również poza salami kinowymi. Przez pustynię przejeżdża się jak przez western, a metropolie przypominają pełen znaków i formuł ekran.
A w pokojach hotelowych wszędzie włączone są telewizory.
Na okrągło.
Ale zobaczcie.
Symulacja podwaja wszystko. Krajobraz dubluje fotografia. Kobiety, scenariusz erotyczny. Myśli zyskują drugie życie w piśmie. Terroryzm podwaja się dzięki modzie i medium.
To był Jean Baudrillard, dzięki modzie Jana Chudzika.
I medium. Więc ale gdzie jest oryginał? Gdzie
dobra, jest oryginał? Gdzie jeśli pozwolicie, to bym do tego auto? Oryginału i do tej kopii wrócił, bo ja mi też. Się wydaje, że sprawa tak. nie jest jednostronna.
Też
to znaczy, że bardzo wiele ku temu, żeby oryginał przestał być tym, czym był, zrobiły same te elity, które miały rzeczywiście kontrolę nad środkami przekazu. Co się stało z książką? Na przykład, co się stało z książką w wyniku ewolucji technicznej? Mhm, ona się stała fizycznie przedmiotem, który jest badziewny.
Nieatrakcyjny.
Który jest...
na przykład książka akademicka.
Żółknie. Tak, książka akademicka.
To jest dramat.
Potrzesz palcem, zostają ci literki na tym palcu. Okładka po 2 latach się rozwarstwia i ta folia zaczyna odchodzić. I to ma być ten oryginał, o który powinniśmy się bić. No i teraz zobaczcie, że oni to zrobili po to, żeby zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy.
Żeby żeby się nie opłacało kserować.
A jednocześnie chcieli utrzymać kontrolę nad obiegiem wiedzy. Czyli z jednej strony proponujesz chłam na zasadzie, że obniżasz koszty produkcji tego medium i ono przestaje być medium powabnym poprzez to, jakie kiedyś było. Natychmiast mi się przypomina, jestem subskrybentem takiego forum, gdzie ludzie opowiadają o starodrukach i chwalą się tym na przykład, że są firmy, zakładają firmy, które próbują w sposób maksymalnie zbliżony do oryginału wyprodukować dzisiaj książki takimi metodami, jak były produkowane w czasach, kiedy powstawały. Czyli odtwarzają średniowieczne jakieś tam indeksy W tym celu starają się używać średniowiecznych metod, nie? Czyli tam tradycyjne garbienie papieru albo skóry, farby pozyskiwane z naturalnych. I te książki dzisiaj kosztują majątek. Mhm. Wtedy zobaczcie. Kosztowały jeszcze większy majątek.
Zobaczcie,
to tak, jest tak było do powstania druku. To jest książki, zgoda. Rękopisy. No,
zgoda, one tylko były... zobacz, że jakby w takim razie nie dało.
To był majątek.
Zmierzam tylko do tego, że nie da się w bardzo prosty sposób osądzić, że kopia jest gorsza od oryginału. Z tego punktu widzenia, nie? Że
ta z tego kopia, punktu widzenia nie.
Że ta kopia technicznie w bardzo wielu momentach dorównuje temu badziewnemu oryginałowi, ale, i jakby tutaj ta różnica się zaciera.
Ale jeżeli oryginał jest bo na przykład samo Xero, moje skojarzenia z Xerem, i to są chyba kulturowe skojarzenia nie tylko mojego pokolenia, były takie, że te kserówki, no one były czymś, co pozwalało przetrwać. To znaczy kogoś nie było stać na książkę, ktoś nie chciał kupować tej książki, ponieważ...
Albo po prostu nie było tej książki.
Albo po prostu nie było tej książki, różne były powody. Natomiast... książka skserowana, gotowa jako produkt kulturowy, no ona była na wielu różnych poziomach nie tylko nieatrakcyjna, bo ona była na ogół drukowana poziomo, więc czytało się jeszcze gorzej niż dzisiejsze książki akademickie wydawane w tym dużym formacie. No pomysł, żeby sobie tą książkę gdzieś na półce postawić, to jest zupełnie absurdalny. I jeszcze do tego dochodzi jakość tego kserowania. To bardziej być może kojarzymy z jakichś opowieści stand-upowych, kserówki z angielskiego. Jaki stand-uper o tym mówił? Kserówki z angielskiego, na których trzeba było zaznaczyć red apple i tam yellow lemon, czy cokolwiek innego, podczas gdy one były czarno-białe, to po pierwsze. Po drugie nie wiadomo, czy to jest jabłko, czy to jest cytryna. Więc chodziło tylko o treść w tym przypadku, jeżeli mówimy o samym ksero. I wówczas ta różnica jednak między oryginałem, jaki by on nie był, a kserówką, no była. Ona była.
Znaczy, to są różne sprawy, znaczy, przynajmniej dwie. Znaczy, mamy z jednej strony oryginał w przypadku książki jako książka i ksero jako powielacz, jeśli chodzi o treść, a książka jako przedmiot, jako obiekt. Tak? I ona może być drukowana w rozmaity sposób. To, że jest jako badziewie, byle jak najtaniej, no to jest efekt właśnie, to jest zwrotny tej sytuacji, że jest na rynku dostępne są w internecie, tę książkę można przeczytać, znaleźć zeskanowaną, że istnieją także kserówki, więc po co? Wydawca jest zmuszony warunkami rynku. To jest rynek.
Nie tylko. To nie jest jedyny wątek. Drugi wątek jest taki, że ludzie coraz chętniej potrzebują, mają ochotę na to, żeby mieć przedmioty, które są rzeczywiście autentyczne i jakościowe. Chcą mieć książki, które są na przykład, tak jak te notatniki jednej z firm, które się sprzedaje, te na gumkę, które mają skórzaną...
Ale dzisiaj są także...
No właśnie, nie chciałem powiedzieć tej nazwy. Nie?
Dzisiaj są także takie książki wydawane...
Dlatego właśnie o tym mówię, nie? Czyli jest powrót, to jest tak jak z płytami winylowymi, jest powrót do analogu.
W sieciówkach, w księgarniach sieciówka, nie wymienię nazwy, można także kupować bardzo ładnie wydane jako podarunki, jako w takim charakterze.
No zgoda, ale czy to nie dlatego, że wcześniej ten sam rynek wydawniczy sam sobie strzelił w nogę, obniżając to jakoś do poziomu takiego, że naprawdę
był zapewne
trudno go uznać za
zmuszony realiami rynkowymi?
Do realiów rynkowych.
Pewnie oba te czynniki pewnie mają.
Realiów rynkowych, książek i nie tylko książek, bo myślę, że w drugiej części, która przed nami, powinniśmy też pogadać o tym, jak te techniki kopiowania zmieniły się w świecie cyfrowym, który umożliwia kopiowanie dużo łatwiejsze i estetycznie też bardziej sprzyjające oku. O tym wszystkim w Cyberjadzie za krótką chwilę. Cyberjada wakacyjna przemierza miejsca, które dzisiaj już są nieco zapomniane. Punkty ksero na przykład dzisiaj. No, na mapie Lublina tych punktów ksero można jeszcze trochę znaleźć, zwłaszcza w przestrzeni miasteczka
123, czuwaj.
Akademickiego. Natomiast jest ich z pewnością dużo, dużo mniej. No bo... teraz powiem odkrywczą rzecz, czasy się zmieniły, panowie, nie wiem, czy wiecie. Czasy się zmieniły, technologia się także zmieniła. No i to nie jest tak, że dzisiaj nie kopiujemy książek, nie kopiujemy tekstu ani innych rzeczy, bo kopiujemy i to na potęgę. Ale dwie rzeczy się zmieniły. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj cała masa książek wydawana jest w formatach PDF i do tych formatów, czy innych, MOBI, EPUB, do których możemy mieć dostęp cyfrowy i bardzo często się zdarza, na przykład w świecie akademickim, że te książki w ogóle nie opuszczają przestrzeni cyfrowej. One nie są wydawane, no bo tak jest taniej, tak jest prościej. To wymaga mniejszego nakładu.
Szybciej.
Tak jest szybciej i tak dalej, i tak dalej. Choć z tym szybciej to różnie bywa, jak popatrzymy na czasopisma, które się internetowo tylko wydają, to czasami tam się czeka i czeka. W każdym razie, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy, jeżeli już mamy jakąś książkę i chcielibyśmy ją skserować, to nie musimy jej kserować w punkcie ksero i potem taszczyć tego, tej wielkiej księgi oprawionej tak sobie, której tak, nic z nią nie zrobimy, poza tym, że przeczytamy, no na półce sobie jej nie postawimy. Więc równie dobrze możemy ją zeskanować na potrzeby własne i wrzucić właśnie w formacie PDF do komputera. Mamy dzisiaj telefony z aparatami, a do tego mamy też mądre software'y, które programy, aplikacje, które pozwalają nam kopiować te teksty i dodatkowo wyciągać pewne informacje z tych tekstów, których to tradycyjne ksero czy skanery nie potrafiły robić. Mam tu na myśli tą technologię OCR, która pozwala na tworzenie z takiego tekstu, który jest wyszukiwalny na przykład, czy nawet który można edytować. Więc mamy technologię, która właściwie wydaje się powinna ksera jako takie zmieść z powierzchni.
Nie wspomniałeś o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, że zapanowała moda na to i ona jest chyba najważniejsza dzisiaj, żeby tę logikę kserowania, kopiowania Ctrl-C, Ctrl-V przenieść do trójwymiaru, do tej technologii druku 3D i w zasadzie patrząc z tego punktu widzenia...
To cały świat można zeskanować.
Cały świat można zeskanować, skopiować, zmodelować i potem sobie wydrukować. I w związku z tym jakby myślenie w kategoriach 2D, czyli tej płaskiej strony, gdzie są tylko literki, wydaje się być już takie zupełnie minimalistyczne.
Trąci myszko.
Z tego punktu widzenia.
Ja się wydaje, że w ogóle żeśmy zabrnęli tylko w jedną uliczkę, właściwie ślepą uliczkę dotyczącą druku i samego technologii kserowania, ale powiedzieliśmy o rzeczywistości, o świecie, współczesnym świecie, w którym, który zamienił się w przetworzony, wielokrotnie przetworzony materiał do recyklingu. Znaczy rzeczywistość, którą my miksujemy, remiksujemy, skanujemy, tniemy w takim tempie, że dzisiaj trudno już właściwie zatrzymać ten proces. Sztuczna inteligencja stała się najlepszym, idealnym narzędziem do powielania.
Bez naszego udziału właściwie.
W sposób, w którym my nie jesteśmy, kontrolujemy, co powiela, do czego ona sięga. My nie jesteśmy w stanie odtworzyć, czyli...
Wiemy tylko, że kopiuje.
Pojęcie, ale nie wiemy co.
Nie wiemy co.
Wiemy, że skanuje, przetwarza, kopiuje, drukuje. I w kółko.
Tak.
Przy okazji przypomniał mi się suchar. Czy nasza audycja udźwignie jeden suchar?
Już jeden był, także nie wiem. Zacząłem, ale możesz próbować.
No dobra, no to nic, trudno. Nadreprezentacja sucharów.
Dwa suchary.
Co mówi rycerz do informatyka? Potrzebuję nowej kopii. A wracając do spraw zupełnie poważnych, rzeczywiście ta logika kopiowania wszystkiego i odtwarzania tego przy pomocy przeróżnych interfejsów, zamieniania tych zasobów...
Dzisiaj nie wiemy, co kopiujemy.
To znaczy...
Do końca.
To po pierwsze, ale rzeczywiście wracamy do tego, z czym ma rzeczywiście również problem sztuczna inteligencja. Wracamy do tego, co jest wiedzą referencyjną. To znaczy, co jest
oryginałem.
Co jest wiedzą, dla której te procedury jej tworzenia były na tyle wyraziste, prawdziwe i ważne, że możemy się na tym oprzeć, wiedząc, że możemy pójść dalej.
Pytanie oryginału.
To jest pytanie oryginału, które nam się nieustannie ponawia. I w przypadku tego 3D, i w przypadku tych wszystkich mechanizmów, ono w żaden sposób nie jest unieważnione. Choć z drugiej strony, kiedy w grę wchodzą drukarki 3D i one faktycznie potrafią drukować się już z metalu, z betonu, z dowolnych rzeczy, drukują faktyczne, materialne obiekty, a nie tylko medialne reprezentacje jakichś tam innych obiektów. Więc zaczynamy, o ile
znaczy tak, jakby z naszego punktu widzenia... Na podstawie algorytmu pewnego.
Tak, jasne. Z naszego punktu widzenia sprawa wydaje się dosyć jasna, natomiast z punktu widzenia przeciętnego użytkownika przeróżnych tych technologii, być może sam ten problem, który rozważamy, czyli różnicy między kopią a oryginałem, wydaje się być czymś zupełnie drugoplanowym. Nie?
Jakby, no w tym momencie tak, znaczenie? Autentyczność stała się to towarem luksusowym i właściwie no... no.
Mało tego, ta kopiowalność, prosta kopiowalność, powtarzalność stała się przecież kołem zamachowym dla w ogóle gospodarki zachodniej. Wynalazek fabryki, wynalazek Krosna, potem Ford Model T, który był dokładnie taki sam zawsze. No to są kopie bez oryginału, albo same oryginały, albo same kopie. W zasadzie tu mamy cały czas ten problem z definiowaniem.
Być może to nie tylko Ameryki nie stać na kopie, być może nas, Zachód jako taki, nie stać na oryginał. Być może nas też już dzisiaj nie stać tak.
Albo musimy się nauczyć żyć w takim systemie, w którym ta różnica przestaje być czymś, co nam cokolwiek
znaczy,
wyjaśniać.
Myśmy się już nauczyli.
Właściwie już z tym pogodziliśmy. Może my w jakimś oddechu właśnie naszych zabytkowych refleksji.
Oczywiście mamy próby jakby powrotu do stanu rzeczy minionego, jeśli chodzi o skanowanie,
tak, głos. Za czymś unikalnym.
Że to jest mój głos, mamy procesy sądowe dotyczące tego wykorzystania głosu przez producentów.
Głosu, wizerunku w ogóle. Tak
dalej. Więc mamy to napięcie gdzieś tam powstaje, zwłaszcza kiedy nas bezpośrednio dotknie. Znaczy dotknie naszych interesów, naszych praw, to wtedy zaczynamy
tak, no bo to ten kocyk można naprawdę radykalnie porozciągać w te dwie strony. Z jednej strony można by uznać, że nic nie jest wartością nikogo i własnością nikogo i w takim razie wszyscy mogą brać wszystko.
Prawa autorskie nie istnieje.
I przetwarzać to w sposób zupełnie dowolny. Tak. A z drugiej strony moglibyśmy uznać, że no tak, artysta niech ma 1000-letnią ochronę swojego dzieła, przy takim dziwnym, milczącym założeniu, że on na pewno to wszystko wymyślił sam i zapewne nie sugerował się niczym, co było przed nim, tak? No bo to są te argumenty drugiej strony, że to jest oryginalna, objawiona twórczość tego artysty.
To jedna i druga...
Zobaczmy, magnetowid, taśmy magnetofonowe, to ile zmieniły, ile zarówno w ustawodawstwie i w regulacjach prawnych, tak? Jak i w samych praktykach, nie? Że kupujemy sobie na bazarze taśmę, którą nie wiadomo kto wyprodukował i na podstawie jakich praw wyprodukował.
No ale zobaczcie, że ta technologia, tak, jeżeli mówimy o kopiowaniu jako takim, Jan zaczął od lat 30. i Benjamina, który wraca do początku XX wieku i mówi, tak. że tą zasadą, kluczową zasadą dla kultury masowej jest logika reprodukcji, że umiera to, co on nazywa aurą. Tak?
Zanik tego miejsca, czasu, w którym istnieje tej oryginalności. Dzieło sztuki. Miejsce i czas.
Ale z drugiej strony, skoro tak jakby popatrzymy na to z perspektywy czasu, czyli mamy wiek.
Ale sam Cwaniaczek wydawał książki.
grubo ponad wiek.
W różnych nakładach.
Różnie. Mamy ponad wiek tych praktyk i mamy różne technologie, tak? Mówimy o Xeron, ale mówiliśmy o magnetowidzie, o wielu różnych innych technologiach, których właściwie głównym celem jest kopiowanie i ewentualnie odtwarzanie. Tak. No i kultura nie umarła, jako taka, ona się trzyma. Można oczywiście mieć w stosunku do niej sztuki, do kultury popularnej, można mieć różne zarzuty, ale mimo wszystko no nie zrezygnowaliśmy w ogóle z idei autorstwa, oryginalności, no to pewnie należałoby się zastanowić, jak to traktujemy.
Negocjujemy. To. Nie jest to tak, że myśmy pozostali na tym etapie, na którym byliśmy, ale też nie jest tak, rzeczywiście, jak mówisz, że odeszliśmy od tego zupełnie. Raczej jesteśmy gdzieś w pomiędzy, w podróży. Przyglądamy się temu, jak można by to na nowo zdefiniować i jeśli z jednej strony mamy biznesowe pilnowanie praw autorskich, to z drugiej strony mamy te społeczne ruchy i środowiska, które chcą to maksymalnie możliwie uwolnić.
I także artyści, którym zależy na tym, także w wielu różnych rozpoznaniach co do muzyków, artystów wizualnych i tak dalej. Im też zależy na powielaniu, na funkcjonowaniu w sieci, w internecie.
Do tego dążyłem, że gdyby zamiast tego języka, który mówi o kopii, oryginale i tam ograniczeniach i wolności, zastosować na przykład argument upowszechniania,
Tak.
No to zaczyna ta sprawa wyglądać zupełnie inaczej.
Dokładnie.
Nagle staje się problemem społecznym, ale widzianym nie przez pryzmat ekonomiczny, czy nie przez pryzmat jakiejś tam logiki prawnej, tylko staje się po prostu kwestią dostępu
wyjść
do wiedzy.
Wyjść poza anonimowość, jasne. Dotrzeć do publiczności, do odbiorców, a to gwarantują technologie cyfrowe, które są zbudowane na zasadzie skanowania, powielania.
I paradoksalnie taka logika, w której zaczynamy tymi innymi kategoriami się posługiwać do opisu tych starych mechanizmów, no, może się opłacić w nieoczekiwany sposób. Na przykład teraz mi się przypomina to, co zrobił Radiohead, kiedy wydawali jedną ze swoich płyt i uznali, że mają dosyć kontraktu z wielkimi wytwórniami, z majorsami, bo ich troszkę kroją na pieniądzach. No i postanowili wrzucić album do internetu i zaproponowali za darmo. I zaproponowali swoim fanom, no, jak wam się podoba, to coś zapłaćcie. Jak nie chcecie, to nie płaćcie. No i się okazało, że zarobili na tym albumie jednak dużo więcej niż by zarobili u pośrednika.
To jest wspaniały mechanizm.
Prawda? To znaczy, że też cała ta narracja się nagle sypie, która sugerowała, że ci wszyscy, którzy kserują, to są złodzieje,
tak.
I należy ich podać do sądu, ścigać przy pomocy prokuratury.
I to także per analogia do sytuacji akademickiej nauki, kiedy mamy albo chcecie, żeby była książka albo w internecie, prawda? Mhm. Że jak już w internecie jest, to już wydawca powie książki naukowe, które tak, ma swój...
Swoich czterech czytelników.
Tak. Czy albo. Okazuje się, że to tak nie działa. To ta prosta, ten dualny podział.
Mało tego.
Albo będziesz w open access, albo będziesz książkę miał i my będziemy czuwać wydawnictwo. Okazuje się, że ludzie potrzebują i tak, i tak.
No dzisiaj teraz...
Mało tego, bo jest jeszcze, musicie państwo o tym wiedzieć, my musimy to wytłumaczyć, bo to jest dla nas życiowo ważne. Podatnik na publikacje naukowe płaci kilka razy. Najpierw płaci, kiedy zatrudnia profesora, który te badania wykonuje i który tę wiedzę jakoś organizuje. Później musi zapłacić drugi raz, żeby wydawca chciał to wydać. W większości przypadków tak się po prostu dzieje, że uczelnie płacą wydawcom i czasami to są naprawdę niemałe kwoty. Mhm. Wreszcie po trzecie taki podatnik, kiedy idzie do księgarni, chce sobie kupić taką książkę, płaci za nią trzeci raz.
Tak, a jest jeszcze gorszy mechanizm. Jest jeszcze gorszy mechanizm, skoro już o tym mówisz, bo w przypadku książek to też można to rozciągnąć. Znaczy można pokazać na przykład, że niektóre wydawnictwa są wydawnictwa uniwersyteckie, więc one są niejako opłacane z budżetu państwa. Te pieniądze zostają na uniwersytecie, więc to jest jedna opłata. Nie wydawca i uniwersytet, który utrzymuje pracownika tylko.
Ale ruchy księgowe są trzy.
Jasne. Natomiast wydaje mi się, że większy problem jest taki, kiedy mówimy o artykułach albo o zagranicznych czasopismach, zagranicznych wydawnictwach, kiedy systemowo pracownik naukowy zmuszany jest do tego, żeby publikować za wiele punktów w zagranicznym czasopiśmie. Czasami uniwersytet musi za to zapłacić, żeby w ogóle opublikował tam, a potem ten artykuł jest za paywallem jeszcze, dodatkowo.
Mówimy o tym dlatego, że sądzimy, że w bardzo podobny sposób analogicznie wyglądają sprawy nie tylko w środowisku naukowym, ale w ogóle związane z obiegiem wiedzy. Podręczniki szkolne.
Większość nie kupuje tych artykułów, nie czyta tych artykułów, więc jakby proces tworzenia wiedzy jest przerwany.
Można by sobie wyobrazić taką sytuację, w której ostatecznie podatnik domagałby się tego, żeby mieć dostęp do rzeczy,
oczywiście,
za które już raz zapłacił.
Tak.
I to mieć w sposób otwarty. Czy w tym nam pomaga Xero? Na pewno było tym kamyczkiem, który wzmocnił lawinę, tak samo właśnie jak magnetowid.
Krótko mówiąc, Xero nie zlikwidowało książki jako takiej.
No.
Tak samo jak i pojawienie się książki PDF
cyfrowej
nie zlikwidowało ją z samej.
Ani twórczości jako takiej nie zlikwidowało.
Potrzebujemy jedno i drugie. To się nie wyklucza, to nie jest alternatywa.
Tu nie jestem przekonany, czy ciągle potrzebujemy kserokopiarek. Tu można by się zastanowić, bo wydaje się, że te same funkcje...
W różnych sytuacjach to nie...
Tak,
nie,
te same funkcje spełniają te wszystkie wielomedialne kombajny.
Ksero jest jako symbolicznie, prawda? Samo powielanie. Funkcjonujemy w tych obiegach, różnych obiegach. Tyle. To nie jest tak, że albo, że coś jest... coś wyklucza, niszczy i mamy do czynienia z tragedią.
Porada konsumencka?
Porada konsumencka.
Nie kupujmy ksero, są lepsze rzeczy.
Ale z drugiej strony nie bójmy się świata, w którym upowszechniona wiedza czy kultura trafia do nas w postaci cyfrowej. Sami chyba powinniśmy i siebie, i innych zachęcać do tego, żeby tej wiedzy wiedzy i tych treści było jak najwięcej, tych rzetelnych treści.
Natomiast jeszcze wrócę do tego, jako akademicy zdecydowanie jesteśmy przeciw temu, że płacimy za wydanie w czasopismach zagranicznych, żeby następnie nasi koledzy, czytelnicy, uniwersytety, biblioteki płaciły jeszcze raz za to.
No to ten obieg... To obieg...
Żebyśmy sami mogli siebie przeczytać w czasopismach.
Tak. Ten obieg... Więc my się na to nie zgadzamy. Panie ministrze...
Sezon ogórkowy, świetny moment.
Pani minister, nie wiem do kogo, żeby byli świadomi tego, że to jest absurd.
To nie jest dobry pomysł. No właśnie, zaczęliśmy od kopiowania, skoczyliśmy na kondycji wiedzy akademickiej. No tak to bywa w cyberjadzie, już się państwo powinni po tych kilku miesiącach do tego przyzwyczaić.
Szykujemy państwa na nowy rok akademicki po prostu.
Tak, my tak sami się też szykujemy. Tak,
proszę przygotować notatniki.
Bo to już nie ma... Janusz, z każdym
macie
odcinkiem...
prawo do dwóch nieobecności.
Z każdym odcinkiem Jan ma coraz więcej notatek, jak państwo by zauważyli. Za dzisiejszą cyberjadę, za obecność, za notatki, ale przede wszystkim za tą obecność dziękuję państwu.
Jan Chudzik,
Piotr Steliński
i Przemysław Wiatr. Do usłyszenia za tydzień.